Czy zdarzyło ci się kiedyś wpłacić pieniądze osobie na ulicy, która była przedstawicielem jakiegoś stowarzyszenia, organizacji pozarządowej, fundacji czy czegokolwiek takiego? Czy zastanowiło cię, co się dzieje potem z tymi pieniędzmi i jak zostają one wykorzystywane? A może zastanawiasz się, czy kupowanie lokalnych produktów jest czymś dobrym, lepszym, lub czy twoja praca, którą posiadasz, ma jakiś wpływ na ten świat? O tym wszystkim opowiem ci dzisiaj w ramach książki Doing Good Better: Effective Altruism and a Radical New Way to Make a Difference autora Williama McCaskilla. Cześć, słuchasz podcastu Całkiem Nudne Życie o ucieczce z miasta na wieś, zwierzętach i etyce. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy.
Niestety, a może stety, posiadam tą książkę tylko w języku angielskim. Chyba nie udało się jeszcze opublikować jej w języku polskim. Natomiast co najważniejsze, książkę można dostać za darmo. Skąd i jak, opowiem o tym na koniec odcinka. Wcześniej wymienione przeze mnie zagadnienia to tylko część rzeczy, które możesz przeczytać w tej książce. Część z pytań, na które uzyskasz odpowiedź i które prawdopodobnie zmienią twoje myślenie. Dlaczego ja wybrałam tę książkę? Już prawie 4 lata temu zaczęłam zastanawiać się, jak czynić dobro lepiej. Gdzie moje wsparcie ma największą moc i czy rzucenie poprzedniej pracy miało sens? Moim zdaniem miało. Jednak to nie wszystko było takie proste i nie dało się odpowiedzieć tak lub nie na wiele zadawanych pytań. Odkąd zaczęłam być wolontariuszką w organizacji prozwierzęcej, mój świat się zmienił o 180 stopni. Moje myślenie przeszło rewolucję i tak naprawdę od radykalnego weganizmu przeszłam do pragmatycznych działań i altruizmu. O tym wszystkim możesz przeczytać na moim blogu, w wielu tekstach, które piszę. O tym, jak pomagać, też możesz dowiedzieć się z mojego bloga. Wracając jednak do tematu, żałuję, że nikt wcześniej nie powiedział mi, nie pokazał, że można zaplanować swoją karierę w sposób, który będzie miał wpływ na ten świat. Niewątpliwie już jako 20-latka nie myślałam do końca o tym, czy mogę jakoś wpłynąć na rzeczywistość. Bardzo po prostu chciałam studiować na Akademii Sztuk Pięknych i to był mój cel. Oczywiście gdzieś tam w głowie wybrzmiewało coś w kierunku pomocy ludziom i działaniom aktywistycznym. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałam, co chcę robić, ale wydawało mi się, że będę tworzyć projekty społeczne, właściwie plakaty społeczne, które będą działały w słusznej sprawie. Zresztą zachęcam cię do przeczytania tej historii na forum efektywnego altruizmu. Link znajdziesz w opisie podcastu. Od kilku lat bacznie obserwuję ruch efektywnego altruizmu i w związku z tym nie sądziłam, iż przeczytam w tej książce jeszcze coś interesującego. Bardziej traktowałam ten zakup jako uzupełnienie mojej biblioteczki. Mam na półce książki, których nie chcę sprzedawać. Książki, w których mam notatki, książki, do których wracam. A ta książka omawiała tak naprawdę temat, który był mi znany już od kilku lat. Sam Peter Singer poruszał prawo pomagania w swoich wystąpieniach, a William McCaskill, założyciel Center for Effective Altruism i autor tej książki, zresztą założyciel wielu organizacji, współzałożyciel, ma wiele TED Talków na ten temat i oczywiście wszystkie prawie przesłuchałam. W efekcie po przeczytaniu tej książki, a właściwie już w trakcie czytania jej, bardzo miło się rozczarowałam. Wiele historii było mi nieznanych, wiele przykładów z życia uświadomiło mi, że to wszystko ma sens, że patrzenie na efektywność, patrzenie, gdzie można zrobić najwięcej dobra, jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Jest bardzo dużo organizacji, które chcą pomagać, ale nie zawsze wiedzą jak i nie zawsze wyciągają z tego jakieś wnioski. William McCaskill jest także osobą, która współzałożyła GiveWell, miejsce, które, właściwie stronę, która sprawdza wiele organizacji na świecie, czy warto je wspierać, sprawdza ich transparentność i miejsce dla jakby dalszego wspierania finansowego. To dzięki nim dowiedziałam się o takich projektach Give Directly czy Against Malaria Foundation. Zresztą co jakiś czas wybieram nową organizację, aby wesprzeć ją finansowo, ponieważ moje wsparcie, nawet 20-złotowe, ma większy sens w takich miejscach jak Etiopia, Gambia, w porównaniu do choćby przelewania pieniędzy w Polsce na jakąś organizację. Dlaczego? O tym możesz także przeczytać w tej książce. I polecam, bo argumenty są naprawdę bardzo dobre. Co do oceniania efektywności organizacji, wiem, że wiele osób wspiera w wyniku tak zwanego ruchu serca, poruszenia serca. Cierpienie jest widoczne dookoła nas. Chcemy pomóc, mamy taką potrzebę zrobienia dobrych uczynków. Natomiast ważne jest zadanie sobie pytania, co dalej dzieje się z tymi pieniędzmi? Czy te pieniądze są przeznaczone na pomoc, czy na kampanie jakieś, czy po prostu na marketing? Ja doskonale wiem, na co wydają pieniądze otwarte klatki i jest to coś naprawdę wspaniałego. Organizacja jest bardzo transparentna, łącznie z publikowaniem pensji każdego pracownika. Ale taką organizacją jest też Against Malaria Foundation. Po wsparciu ich rocznym otrzymywałam raport, ile moskitier zostało zakupionych z moich pieniędzy. A miałam nawet informację, czy są w trakcie shippingu, czy nie, do danego miejsca. Zresztą na stronie Against Malaria Foundation możesz wszystkiego się dowiedzieć. Cenię sobie transparentność organizacji, cenię sobie ewaluację ich działań. Mało kto to robi. Mało kto się zastanawia, czy robi dobrze, co mógłby zmienić i jak działać lepiej. William McCaskill pokazuje nam, że tak naprawdę jeżeli masz możliwość uratowania setki dzieci zamiast jednego, to dlaczego z tej okazji nie skorzystać? Przykładem może być program odrobaczania, gdzie już naprawdę małym kosztem można zapewnić wysoką jakość życia dzieci w Afryce, które później mogą korzystać z edukacji i mieć dobre życie. Zresztą o problemie dzieci w Afryce i ogólnie pomocy warto sobie poczytać albo posłuchać Petera Singera, bo pomoc tam ma wielkie znaczenie. Nasze niewielkie wsparcie może zmienić bardzo wiele. I słyszałam argumenty, że jest korupcja i tak dalej. Jednak wiele tych programów jest międzynarodowych i sprawdzanych, ewaluowanych. I wierzę, że te najlepsze naprawdę są skuteczne. Zresztą mają jakieś publikacje, które raporty, które pokazują, że zmiana następuje. Ale zaskoczył mnie tu jeszcze jeden temat. Właściwie może dwa albo trzy. A począwszy od tego, czy bojkot firm odzieżowych w Bangladeszu ma sens. Sama pisałam o tym na swoim blogu po powrocie z Bangladeszu, po odwiedzaniu wielu fabryk. Jest to temat, który często poruszam w moich publikacjach i ucieszyło mnie to, że ktoś potwierdził mój sposób myślenia na ten temat. No jednak w przypadku Bangladeszu czy Afryki trzeba zrozumieć złożoność problemu. Zrozumieć, że moralność nie jest czarno-biała, a świat nie zmieni się w ciągu jednej sekundy. I tak naprawdę jest tu wiele zależności i nie wszystko jest oczywiste. Nie chcę za bardzo zdradzać, o czym dokładnie pisze autor, dlatego wspominam tylko jakieś tam zajawki, bo naprawdę zachęcam cię do przeczytania tej książki. Ale mogę powiedzieć, że z opisu sweatshopów, czyli miejsc, w których warunki do pracy w Bangladeszu są naprawdę bardzo ciężkie, autor płynnie przechodzi do produktów fair trade i tu nastąpiło moje kolejne zaskoczenie. Może opowiem ci odrobinę o tym, że William McCaskill wspominał, iż jakby cały proces fair trade miałby polegać na certyfikowanym sprzedawaniu produktów, które pochodzą z legalnych źródeł, prawnie wszystko się zgadza i traktowanie pracowników jest fair. Niestety nie zawsze jest tak, jak by się wydawało i pieniądze, które są jakby cena droższa za produkty fair trade, nie zawsze trafiają do tego ostatniego źródła, czyli pracowników. Tak naprawdę część kasy zabierają pośrednicy. Drugą istotną kwestią jest to, że na przykład w przypadku kawy certyfikowane produkty pochodzą najczęściej chyba z Kolumbii, z tego co pamiętam, i jeszcze jednego kraju, krajów, które już są w miarę rozwinięte. Jakby kupowanie tego nie wpływa zbytnio na rozwój danego kraju czy gospodarki. Natomiast jeżeli byśmy wybrali nawet kawę nie fair trade z Etiopii. Nasze wsparcie ma dużo większe znaczenie dla pracowników i dla tego rozwijającego się biznesu. Wydaje mi się, że w historiach Williama McCaskilla możemy zauważyć, iż nasze działanie naprawdę ma znaczenie. I wiem, że ciężko jest się zastanawiać nad efektywnością każdego ruchu. Sama czasami mam z tym problem. Sama czasami robię rzeczy nieefektywne. Ale jeżeli mamy taką wiedzę i możemy przekierować nasze wsparcie tam, gdzie ma ono największe znaczenie, to dlaczego tego nie zrobić? Innym tematem jest oczywiście temat zmian klimatycznych, gdzie autor wspomina, bo jakby mógł nie wspomnieć, o diecie, która ma najważniejsze znaczenie dla klimatu tak naprawdę, ale też o takich opłatach dodatkowych przy przelotach czy podróżowaniu pociągiem i jak to się ma do rzeczywistych działań. I mój ulubiony temat na koniec to to, jaki wpływ na świat ma twoja praca. Tak naprawdę to dzięki portalowi, stronie 80,000 Hours ja zmieniłam swoje życie. Miałam już dość pracy w korporacji, dość pracy, która nic nie znaczy. 80,000 Hours ogólnie jest to strona też współzałożona przez Williama McCaskilla, z tego co wiem. Trudno mi to wszystko spamiętać, bo William McCaskill jest współzałożycielem wielu efektywnych rzeczy i organizacji. Natomiast 80,000 Hours ogólnie opiera się na tym, że w życiu spędzamy około 70 tysięcy godzin na pracy. Jak wykorzystamy te 80 tysięcy godzin? Czy przesiedzimy je w biurze? Czy zrobimy coś, co zmieni świat na lepszy? I można to zrobić za pomocą świadomych wyborów. William McCaskill opowiada w książce o tym, czy warto zostać lekarzem, czy może warto zarabiać duże pieniądze i wspierać organizację. Kiedy taki wybór ma znaczenie, kiedy podjąć taką decyzję. Wspomina też postać Oskara Schindlera jako przykład osoby, która uratowała setki Żydów podczas wojny. I jak sam powiedział, można by pomyśleć, że wojna to czas szczególnie niezwykły i że altruizm taki jak u Schindlera nie ma większego znaczenia dla naszego życia. To nieprawda. McCaskill uświadamia nam, że każdy z nas ma wpływ na świat. Każdy z nas może uratować setki osób od ubóstwa i śmierci. I dzieje się to poprzez właśnie wspieranie najefektywniejszych organizacji, poprzez świadome wybory swojej pracy i działań. Możesz to zrobić za pomocą kupowania moskiter dla ludzi w Afryce, poprzez wspieranie programu odrobaczania dzieci, czy wspierania najuboższych rodzin przez program Give Directly, gdzie pieniądze bezpośrednio przekazywane są konkretnej rodzinie. Czy warto przeczytać tę książkę? Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych książek non-fiction. No może nie najlepszych, ale jeżeli interesujesz się zmianą klimatu, zmianą świata na lepsze, albo jesteś aktywistą, to ta książka jest oczywiście dla ciebie. Niewątpliwie zaskoczy cię wiele razy. No chyba, że jesteś już głęboko zakorzeniona w ruchu efektywnego altruizmu. I co najlepsze, książkę możesz zamówić za darmo ze strony effectivealtruism.org. Wystarczy, że zeskrolujesz gdzieś tam mniej więcej do połowy strony i są tam różne inne publikacje jeszcze, które można zamówić do siebie do domu. I to chyba tyle na dzisiaj. Ja ogólnie jestem pozytywnie zaskoczona książką, która miała tylko stać na półce. Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. Uświadomiłam sobie, że to, co robię, nadal ma sens. A jeżeli nie trafia do ciebie efektywne pomaganie, to nic, możesz działać lokalnie. Czasami trzeba zacząć od małych rzeczy dookoła siebie, które zmotywują cię do większych działań. Ja wierzę, że tak właśnie jest. Jeżeli chcesz pomagać, edukuj się i szukaj miejsc, które najbardziej potrzebują pomocy. A teraz to już wszystko. Dziękuję ci za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Całkiem Nudne Życie. Ta audycja powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów Hodowli Słów. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć naszą działalność dowolną kwotą na serwisie Patronite lub Buy Coffee Too. Dzięki temu wsparciu wspieramy lokalne zwierzęta i pomagamy tym dzikim, jak jest Maciek. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Do usłyszenia.